Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W sobotę 8 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Za niespełna 3 tygodnie w Wiecznym Mieście odbędzie się rzymskie spotkanie młodych. W naszym programie będziemy dziś gościć organizatorkę tego spotkania, panią Jolantę Mycielską. Natomiast w cyklicznej audycji Wobec Islamu ksiądz Adam Wąs powie nam, dlaczego muzułmanie nie piją alkoholu. Zaczynamy od aktualności watykańskich. Rząd w Tajpeju ma głębokie poczucie przynależności do społeczności światowej, do globalnej rodziny ludzkiej. Wyraża to na różne sposoby, zwłaszcza przez pomoc humanitarną narodom uboższym, stwierdził papież, przyjmując nowego ambasadora obejmującej Tajwan Republiki Chińskiej. Wang Larry Yuyan złożył dziś w Watykanie listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI przekazał gratulacje dla wybranego niedawno prezydenta tego państwa, zauważając, że In Chou Ma to pierwszy katolik na tym stanowisku. Pozdrawiając wszystkich mieszkańców Tajwanu, zwrócił uwagę, że ich kraj wnosi cenny wkład w budowanie świata bezpieczniejszego i bardziej stabilnego. Stolica Apostolska chętnie współpracuje z wszystkimi, którzy starają się szerzyć pokój i rozwój, dlatego ceni zaangażowanie Republiki Chińskiej w tę szlachetną sprawę, stwierdził Ojciec Święty. Przypomniał, że katolicy stanowią tylko niewiele ponad 1% ludności Tajwanu. Pragną jednak brać udział w budowaniu społeczeństwa sprawiedliwego i wrażliwego na potrzebujących. Papież wyraził tajwańskim władzom uznanie za wolność religijną, która pozwala Kościołowi wypełniać tam swą misję charytatywną i religijną. Podkreślając znaczenie konstruktywnego dialogu dla rozwiązywania konfliktów, zapewnił nowego ambasadora, że Stolica Apostolska cieszy się niedawną poprawą relacji Tajwanu z Chinami kontynentalnymi.
Polepszenia stosunków między Tajpejem a Pekinem dowodzi podpisanie przed miesiącem w stolicy Tajwanu przez delegację obu stron 4 porozumień. Dotyczą one wzajemnej wymiany gospodarczej i turystycznej. Znacznie zwiększono połączenia lotnicze z wyspą, rozciągając je na 21 miast Chińskiej Republiki Ludowej.
W ostatnich latach, mówiąc o Piusie XII, koncentrowano się przesadnie i jednostronnie na jednej tylko problematyce. Nie pozwalało to dostrzec jego ważnej roli historyczno-teologicznej, zwrócił uwagę Ojciec Święty, przyjmując na audiencji uczestników kończącego się dziś w Rzymie kongresu o nauczaniu zmarłego przed 50 laty papieża i o jego znaczeniu dla Soboru Watykańskiego II. Temat tego kongresu, zorganizowanego przez 2 papieskie uniwersytety, Gregoriański i Laterański, wskazuje właśnie na ten istotny, a tak często pomijany aspekt. Benedykt XVI przypomniał ogromne bogactwo treści nauczania swego poprzednika, zawarte w ponad 40 encyklikach i w wielu innych wypowiedziach, obejmujących łącznie 20 tomów. Podkreślił też wysokie walory nauczania Piusa XII.
Pisał jak najstaranniej wszystkie przemówienia, ważąc każde zdanie i słowo, zanim je publicznie wygłosił. Badał uważnie różne kwestie i miał zwyczaj zasięgać rady wybitnych specjalistów, gdy chodziło o tematy wymagające szczególnej kompetencji. Z natury wyważony i realistyczny, daleki od łatwego optymizmu, ale też nie ulegający pesymizmowi, jaki nie przystoi wierzącemu. Miał odrazę do jałowych polemik i był głęboko nieufny wobec fanatyzmu czy sentymentalizmu. Wszyscy przyznają Piusowi XII nieprzeciętną inteligencję, doskonałą pamięć, szczególną znajomość języków obcych i znaczną wrażliwość. Mówi się, że był świetnym dyplomatą, prawnikiem, teologiem i słusznie, ale to jeszcze wszystkiego nie wyjaśnia. Był u niego również stały wysiłek i zdecydowana wola oddania się Bogu, nie szczędząc sił i wątłego zdrowia. Stąd właśnie wynikało jego postępowanie. Wszystko rodziła miłość, jaką żywił względem swojego Pana Jezusa Chrystusa oraz miłość do Kościoła i ludzkości.
W naszym studiu gościmy panią Jolantę Mycielską z Fundacji Family Hope for Tomorrow, organizatorkę rzymskiego spotkania młodych, które odbędzie się od 28 do 30 listopada tu w Rzymie. Proszę pani, co to za spotkanie?
Może ja na początku powiem, że my jesteśmy jednymi z organizatorów, bo osobą, która miała ten pomysł, jest pani Joanna Fabisiak, która nam przekazała tą propozycję przygotowania tych spotkań, które właśnie odbędą się tutaj w Rzymie, a myślą przewodnią spotkań jest Cywilizacja Miłości. Chodzi nam, ażeby nauczanie Jana Pawła II przypomnieć młodym tym, którzy nazywają się z jednej strony generacją Jana Pawła II, ale z drugiej strony mając już te 30 lat, czy wokół tych 30 lat, sami w swoim życiu zawodowym już zapuścili korzenie i powinni puszczać pewne pędy, które mają służyć nie tylko tej cywilizacji miłości, której bardzo chętnie jesteśmy świadkami w soboty czy w niedzielę, ale od poniedziałku do piątku w swoim życiu zawodowym, żeby umieli nie bać się przekazywać tą całą mądrość Jana Pawła II.
Czyli rozumiem, że spotkanie jest przeznaczone dla młodych w wieku od...
25-40. No wszystko jest zawsze względne, kiedy się jest tym 30-latkiem naprawdę, ale... Chodzi o przekrój już raczej po studiach, kiedy już to życie profesjonalne staje się odpowiedzialnym, gdzie już jesteśmy w swoim życiu profesjonalnym odpowiedzialnymi za jakąś działkę. I dlatego postanowiliśmy, ażeby 6 tematów było poruszonych, w których może nasze życie się gdzieś zamyka, to znaczy mówimy tutaj o rodzinie, mówimy o polityce, ekonomii, o mediach, o kulturze. Chodzi o to, ażeby z jednej strony ci młodzi wysłuchali osób, którzy już mają swoje doświadczenie oparte o naukę Jana Pawła II, a z drugiej strony mogli zabrać głos i mogli zacząć dyskutować, bo przecież do nich należy ta przyszłość i gdzieś nasza generacja, która początkowo zaczęła, ona troszeczkę odchodzi już i trzeba oddać pałeczkę młodym, tym młodym wilkom.
No właśnie, jaka będzie formuła spotkania? Konferencje przede wszystkim, czy dyskusje, czy spotkania w grupach? Coś na ten temat?
No prawie wszystko pan powiedział, bo będzie i konferencja, i będzie spotkania w grupach, i będą dyskusje, i będzie pewnego rodzaju przygotowanie siatki, w tej chwili tak bardzo znane, lubiane słowo network, który pomoże, ażeby oni mogli się potem porozumiewać i tworzyć. Bo to nie o to chodzi, żeby przyjechać, porozmawiać i podyskutować, ale żeby coś stworzyć, które będzie kanwą na następne spotkania.
Mówiła pani o konferencjach. Kto w tych konferencjach będzie uczestniczył?
Koorganizatorami tego spotkania między innymi jest Uniwersytet Europejski w Rzymie.
To jest uniwersytet prowadzony przez
legionistów
Chrystusa.
Tak. Mhm. Odbędzie się to spotkanie właśnie na Uniwersytecie Europejskim. Udało nam się zaprosić pana Karla Andersona, który jest przewodniczącym rycerzy Kolumba, który ostatnio napisał zresztą książkę Cywilizacja Miłości. Jest pani Hanna Suchocka, ambasador przy Stolicy Apostolskiej. W mediach mamy pana Navarro Valls, ale mamy też drugą osobę, Bernard Marguerite, który razem z panem Navarro Valls będzie starał się odpowiedzieć na pytania młodych. O rodzinie będzie mówiła pani Elisabeth Monfort, która jest francuską, która jest już byłą, ale bardzo znaną parlamentarzystką Brukseli, która bardzo dzielnie walczyła o rodzinę. Jeżeli chodzi o kulturę, profesor Grygiel, który jest założycielem Instytutu Jana Pawła II tutaj w Rzymie, będzie mówił o tej piękności ciała i kobiety, która powinna być szanowana. Krzysztof Zanussi będzie prowadził warsztaty.
Rzeczywiście grono bardzo imponujące. Jak się panią udało zaprosić tak wielkich ludzi na spotkanie, właśnie, które nie ma precedensu, jest pierwszym? Łatwo było, czy...
Powiem, że nawet bardzo łatwo było. Nie dlatego, że my uważamy się za osoby jakieś ważne, ale jednak klucz, którym jest Jan Paweł II, otwiera wszystkie drzwi i po prostu to nie bójcie się, idźcie i pytajcie. No to myśmy zaczęły pytać, no i takie są odpowiedzi.
Poznaliśmy już prelegentów, a kto przyjedzie?
Nigdy nie można przewidzieć do końca, ile tych uczestników jest. My możemy przewidzieć tylko, bo wiemy, jaka sala, główna sala jest, która pomieści maksymalnie 400-500 osób. Oczekujemy młodych z 25 krajów Europy.
A gdyby ktoś chciał jeszcze się zgłosić, przyjechać, co ma robić? Do kogo ma się zgłosić? Gdzie ma szukać informacji bliższych na ten temat? temat?
Informacje najpełniejsze w tej chwili są na stronie internetowej tych spotkań. To jest www.rzymskiespotkaniemłodych.com.
I jeszcze można się zgłaszać, tak?
Można się zgłaszać.
I trzeba się zgłaszać.
I właśnie chciałam, to dziękuję za pomoc. Trzeba się zgłaszać, bo naprawdę warto.
Ale trzeba się zgłaszać, nie można przyjechać na dziko bez...
Nie można przyjechać na dziko, jest forma rejestracji, bo jednak zapewnienie lokum i zapewnienie całej logistycznej strony musi być. Jest przygotowana tak samo koncert, który odbędzie się w sobotę wieczór. Koncert zapowiada się bardzo ciekawie, to jest koncert muzyki poważnej, ale gdzieś z akcentem jazzu z tyłu, więc dla młodych myślę, że interesujące. Są tak samo też i dwie wystawy, które będą zaprezentowane podczas tych spotkań we foyer Uniwersytetu. To jest wynik warsztatów, które były w tej chwili zrealizowane w Rzymie, a to jest piękno i dobro widziane przez artystów, malarzy polskich i znaczek polskich, który w tej chwili będzie też przygotowany, nowe wydanie znaczka. To wszystko będzie we foyer. No a jak wiemy, wszystkie spotkania tego typu odbywają się w zasadzie na trzech płaszczyznach. To jest główna sala, gdzie są prelekcje, to są warsztaty, no i wszystkie rozmowy w kuluarach, które tworzą tą więź, właśnie więź tych młodych, która ma iść potem w świat.
Powracając do kwestii organizacyjnej, z jakimi kosztami muszą się liczyć ci, którzy chcieliby wziąć udział?
Ten weekend, który zaczyna się w piątek po południu, a kończy się w niedzielę Aniołem Pańskim na Placu Świętego Piotra, kosztuje 100 euro dla osoby, ponieważ to już jest wiek. Bardzo często są już małżeństwa, więc dla małżeństw jest to 80 euro. I to obejmuje cały pobyt, całą kwestię logistyczną na miejscu. Jeżeli chodzi o przyjazd, to już każda osoba musi w swoim zakresie, czy przylatuje, czy przyjeżdża.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że w naszym studiu gościłem panią Jolantę Mycielską z Fundacji Family Hope for Tomorrow, organizatorkę spotkania, Rzymskiego Spotkania Młodych. Dziękuję serdecznie.
To ja bardzo dziękuję.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Zakazy obyczajowe w islamie. Zakaz spożywania alkoholu. W kontekście muzułmańskiego systemu bankowości mówiliśmy ostatnio o koranicznym zakazie lichwy. Dziś zatrzymamy się przy innym, bodajże najbardziej znanym islamskim zakazie, który odnosi się do alkoholu i środków odurzających. Podstawą zakazu są wersety Koranu. O wy, którzy wierzycie, wino, majsyr, bałwany i strzały wróżbiarskie to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego. Szatan chce tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść przez wino i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy. Picie wina Koran nazywa grzechem, który jest większy niż wypływające z tego korzyści. W Arabii przedmuzułmańskiej wino było napojem bardzo popularnym. Wraz z islamem pojawiły się ograniczenia, które przybrały formę zakazu spożywania alkoholu w ogóle. Początkowo przepisy te nie były jednoznaczne. Odnosiły się wprawdzie do wina jako napoju upajającego, ale go nie potępiały. Późniejsze fragmenty koranicznego przesłania stają się bardziej wyrazistsze. Ale nie do tego stopnia, żeby zaklasyfikować picie wina jako haram, to znaczy czynność zakazaną, jak to jest na przykład w przypadku spożywania wieprzowiny, lecz tylko jako czynność niedozwoloną, czyli makruh. Ponieważ użyty w Koranie termin chamr oznacza wino, niektórzy z muzułmańskich egzegetów dopuszczają zażywanie sfermentowanych napojów z innych produktów. Aby ominąć prohibicję, muzułmanie używają na te produkty też inne nazwy, których w języku arabskim jest bardzo wiele. Większość uczonych muzułmańskich stoi jednak na stanowisku, że zakaz ten dotyczy wszystkich substancji, które wywołują jakiekolwiek zmiany w świadomości człowieka, to znaczy alkohol, narkotyki i wszelkie środki odurzające. Prohibicja wina należy do ważnych działów islamskiego prawa. Trzy główne szkoły prawne malikicka, szafijicka i hanbalicka są zgodne, że chamr oznacza nie tylko wino, lecz obejmuje wszystkie napoje alkoholowe i środki odurzające powstałe w wyniku fermentacji. Zwolennicy szkoły hanafickiej natomiast uważają, że tylko wybrane napoje można nazwać chamr. Chodzi między innymi o sfermentowany sok z gotowanych i niegotowanych winogron oraz niegotowanych substancji uzyskiwanych z daktyli i rodzynek. Wszystkie szkoły są jednak zgodne co do tego, że muzułmanie, którzy spożywają chamr, łamią prawo, za co grozi im kara chłosty. Przeciwnicy zakazu argumentują, że Koran i hadisy, poza winem, nie wspominają o innych napojach alkoholowych, dlatego można je zażywać. Zwolennicy powołują się natomiast na hadis ze zbiorów Muslima, który głosi, że każdy środek odurzający to chamr, a każdy chamr to środek odurzający. W historii muzułmanie różnie się do tego zakazu odnosili. W początkach islamu przestrzegali go bardzo skrupulatnie, natomiast później zaczęto go lekceważyć. Wino podawano na dworach muzułmańskich władców w końcowym okresie panowania Umajadów i pierwszych wiekach dynastii Abbasydów, to znaczy od 8 do 10 wieku. Wina używali także średniowieczni medycy muzułmańscy do celów leczniczych, mieszając je z ziołami. Wino było również tematem utworów poetyckich, a dla słynnego mistyka Rumiego stanowiło nawet metaforę transcendencji. Do dziś wino jest symbolem wiedzy mistycznej dla członków bractw sufickich. Znany poeta sufický Ibn al-Farid ułożył nawet uroczysty utwór Oddę do wina. W kategoriach eschatologicznych wino ma właściwości substancji duchowej. Koran zapewnia muzułmanów, że w ogrodach rajskich znajdują się strumyki wypełnione tym trunkiem. Opłaca się zachować abstynencję na ziemi, aby móc się nim cieszyć w przyszłości. Również jeden z hadisów głosi, że łamiący w tym względzie prawo nie będą uczestniczyli w radości picia rajskiego trunku. Współcześni muzułmanie kładą z jednej strony silny nacisk na całkowitą abstynencję od alkoholu, demonstrując w ten sposób odrębność od praktyk niemuzułmańskich. Z drugiej zaś strony spotyka się coraz więcej młodych muzułmanów sięgających po środki odurzające, zwłaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wśród żyjących współcześnie na Zachodzie wyznawców islamu rodzą się wątpliwości, czy wolno im pracować w miejscach, gdzie alkohol jest wytwarzany, sprzedawany i podawany, jak na przykład w winnicach, gorzelniach, sklepach monopolowych, barach czy restauracjach. Problemem dla nich staje się również przyjmowanie zaproszeń na posiłki, podczas których serwuje się alkohol. W niektórych krajach muzułmańskich, jak na przykład Turcji, Egipcie czy Jordanii, prawo cywilne reguluje import i sprzedaż alkoholu, ale jego spożycie jest dopuszczalne. Natomiast w tych krajach, gdzie obowiązuje prawo islamskie, absolutny zakaz alkoholu dotyczy w takim samym stopniu muzułmanów, jak i niemuzułmanów. Przykładowo Arabia Saudyjska wprowadziła taki zakaz dla wyznawców islamu w 1929 roku, a dla niemuzułmanów w 1952 roku. W Libii zakaz obowiązuje od 1971 roku, w Sudanie od roku 1983. Podobne zakazy wprowadzono na początku lat 80. w Iranie i Pakistanie, a w latach 90. w części Malezji. Całkowitego zakazu alkoholu domagają się działające na całym świecie organizacje muzułmańskie oraz islamskie ruchy fundamentalistyczne. Współcześnie wino stało się synonimem alkoholu, a abstynencja od napojów alkoholowych urosła do rangi symbolu muzułmańskiej tożsamości.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Adama Wąsa kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.